Studio Olimpijskie Radia Wnet.
A my mamy prawdziwego cukiereczka dla tych słuchaczy, którzy dotrwali do trzeciej godziny poranka Radia Wnet. Jest 9:23 i obiecuję, że do 10:00 będzie już naprawdę miło, wesoło i ciekawie. A zacznę od informacji, która nadeszła z Berlina. W Berlinie na przeglądach mody wiosna-lato 2018 zaprezentowano specjalne antygwałtowe spodnie dla pań. Więc już zaczęło się też iść w modzie, jak
kiedyś
widać.
Wystarczały pasocnoty takie
a teraz antygwałtowe spodnie dla pań.
Niemcy to znaczące.
I już zdradzam, do kogo należą te ciekawe głosy, które państwo znacie, ale zastanawiacie się, czyje. Krzysztof Miklas.
Witam serdecznie.
Opowie nam mistrz zaraz, co się dzieje na olimpiadzie, kto ma szansę, kiedy zdobędziemy medal, czy w ogóle zdobędziemy i tak dalej. I uwaga, sam pan prezes nas odwiedził. Dzień dobry.
Dzień dobry. Robert Górski, moje nazwisko. Nie wiem, czy to jest miły prezent dla wszystkich.
Robert Górski, kaparet moralnego niepokoju i twórca ucha prezesa. A więc tak. Jesteśmy teraz w towarzystwie, które na pewno nie pozwoli państwu się nudzić.
Sportowo-satyrycznym.
Będzie ciekawie. Zaczynamy od olimpiady. Oczywiście proszę się natychmiast włączać i
oczywiście,
pytać o wszystko.
Sport to moje drugie imię.
Zaczyna być wesoło, już się uśmiecham na sam widok pana Roberta. Postaram się, może nie
pan
wiem,
Robert, taki
absolutnie, tak. Absolutnie nie śmiem równać, ale może troszeczkę, chociaż mi się uda, że tak powiem, do tej nieustająco wysokiej formy pana Roberta jakoś przynajmniej w jakimś procencie dorównać.
Sportowcy są ważniejsi teraz.
Tak, no ale na tych sportowcach to na razie mamy tylko, że tak powiem, no szkoda, że wiało nam w plecy albo
wiem, jak hulawiarstwo,
przeważnie jest tak, że przeważnie jest tak, że ludzie narzekają, że im w oczy dmucha, prawda, że im w oczy dmucha. No jak sportowcom, tym, że skoczkom narciarskim zawieje w oczy, czyli pod narty z przodu, no to wtedy jest ekstra. Natomiast tutaj im zawiało raz z boku, raz w plecy, poza tym jakieś tam podobno spóźnienia odbicia. Nie śmiem tego analizować, bo to ja sam byłem wielokrotnie świadkiem, jak gdzieś w pokojach hotelowych siadał trener z zawodnikiem i klatka po klatce sprawdzali. Bo to jest kwestia centymetrów, to jest kwestia niezwykłej precyzji. I ja bardzo podziwiam zawsze tych komentatorów, którzy natychmiast jedzą spóźnił odbicie, albo tam, prawda, albo za wcześnie się odbiłem. Wszystko jest za najlepiej. Ja się nigdy tego nie podejmowałem, chociaż na skocznie spędziłem wiele godzin, dni i nawet lat na skoczniach całego świata. Ciągle do tych skoków wracamy, bo to była właśnie, jest nasza największa nadzieja.
No byliśmy w niebie po pierwszej kolejce.
Tak, nawet podobno było jedno radio, nie wasze rzecz jasna, które obwieściło urbi et orbi, że mamy złoty i srebrny medal, tak. Bo tam chłopcy coś źle doczytali i drugiej serii miało nie być, a jednak ta druga seria była. O co zresztą do dzisiaj wszyscy dookoła, a szczególnie nasi eksperci z dyrektorem do spraw, żebym nie pomylił funkcji, bo może się obraził, może bo się kilka razy na mnie obrażał, jak prawdę mówiłem, dyrektorem do spraw skoków narciarskich i dwuboju klasycznego, choć o tym, czy my mamy dwubój klasyczny, to specjalnie nie słyszałem. A podobno mamy. No, skoro jest dyrektor do spraw dwuboju klasycznego, to i dwubój klasyczny musi być. Czyli to się nazywa tak inaczej kombinacja norweska.
Czyli skoki i bieg, tak?
Tak, to połączone skoki i bieg, tak.
To jest właśnie ta kombinacja. Ja byłem przez chwilę raz na skoczni narciarskiej w Holmenkollen chyba tam na górze i uważam, że złoty medal należy się wszystkim, którzy są w stanie stamtąd zjechać
i jeszcze skoczyć.
Nie windą.
Wybić się z tego progu, tak. I nawet spóźnić ten skok. Nawet się za bardzo go spóźnić, to można polecieć na łeb, na szyję, mówiąc brzydko.
A był taki Eddie Orzeł.
No był Eddie Orzeł i
bardzo
on
odważny.
Bardzo ambitny, nawet film fabularny o nim powstał. No była to niezwykła postać i to był gość, Anglik oczywiście, z takimi no, brillami tam gdzieś minus 18 albo jeszcze więcej. I najbardziej skoczków tych czołowych świata bolało to, że on na reklamach zarobił więcej kasy niż oni razem wszyscy wzięci, bo to była postać niezwykle popularna, no ale tutaj ta Międzynarodowa Federacja Narciarska jak gdyby sprzeciwiła się tego typu indywidualnościom, bo to jednak jakaś indywidualność była i wprowadziła dosyć takie rygorystyczne przepisy, które już tego typu orłom nie pozwolą. Nie, orłom takim, którzy skaczą po 50 metrów zamiast 120, już na skoczni się ich nie wpuszcza, przynajmniej te zawody oficjalne, rekreacyjnie sobie mogą skakać, tylko z tego nic nie wynika. Chodzi o to, żeby to przynajmniej kilka telewizji w Europie pokazało, no bo tak prawdę powiedziawszy, no to kilka krajów w Europie się skokami interesuje, czyli poza nami, gdzie u nas jest euforia, jak się dobrze skacze, Niemcy też się bardzo interesują skokami. Najlepszy dowód, jak mamy frekwencję na skoczniach publiczności. W Willingen przychodzi zawsze 50 tysięcy ludzi. To samo jest w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, czy jeszcze na kilku innych skoczniach. No, u nas też wiadomo, że nawet w tym roku Polacy już pewnie nie wiedzieli, młodsze pokolenie, co to jest tak instytucja Konika. No, w Zakopanem się ta instytucja pojawiła, bo wykupili tam prawie wszystkie bilety.
Na Pucharze Świata.
Tak, a potem handlowali. Ale ja tutaj zagadam pana Roberta, co wydaje się teoretycznie niemożliwe.
Nie, ale ja słucham chętnie o Igrzyskach Olimpijskich, bo ostatnio się dowiedziałem, że tak naprawdę nie rozmawiamy teraz o Olimpiadzie, bo Olimpiada to jest ten okres między Igrzyskami
Olimpijskimi. Tak, dokładnie. Tak, formalnie tak, bo to jest Igrzyska Olimpijskie, którejś tam Olimpiady kolejnej.
A, właśnie, tak właśnie. Tak, a poza tym ja nie śledzę tych Igrzysk, ponieważ właśnie wróciłem z trasy, więc mam taki teraz obfity okres zawodowy i nie mogę śledzić tego, co się dzieje, ale jesteśmy bez medalu.
To wiele pan nie stracił, bo jesteśmy bez medalu. Ciągle.
No niestety, to do mnie dotarło akurat.
Ale młodzi...
Ale jakie szanse mamy, panie
Krzysztofie? Moi młodzi koledzy ciągle podgrzewają atmosferę i czytam w tych różnych, prawda, portalach internetowych i w gazetach sportowych dziewczyny na medal, prawda, kolejne które? Szanse. No właśnie nie wiem, które. Nie wiem, które.
Ja chcę powiedzieć, że pani Kowalczyk
Justyna,
podoba...
No bardzo cenię sobie Justynę. Ona ma 5 medali olimpijskich, 2 złote, 2 brązowe. To są jej czwarte igrzyska. I byłoby świetnie, jakby ona jeszcze medal na tych igrzyskach zdobyła. Ja nie chcę za nią kończyć kariery, ale wydaje mi się, że jak się ma, to mi chyba wybaczy, bo wiek sportsmenek nie jest, to nie są przedwojenne aktorki, prawda? Mhm. I wiek sportsmenek raczej jest nie do ukrycia, 36 lat, chociaż Marit Bjergen ma 32 lata więcej, 38. Kiedyś były Rosjanki, ale one były napędzane, że tak powiem, ideologicznie chyba lepiej. Taka była Kułakowa, która tam 40 lat prawie miała złote medale, Smietanina zdobywała. Smietanina. Tak. Było kilka takich tam, prawda, to obywatelek z kraju rad, z kraju szczęśliwości wszelakiej. No, ale pewnie powoli będzie kończyć. Ja na te 30 to nawet bym troszeczkę liczył, dlatego że w tym wieku, tak między 30 a 40, to sportowcy, ci specjalizujący się w tych wytrzymałościowych konkurencjach, to oni tę wytrzymałość mają dość dużą. No, Justyna przecież wygrywała w ostatnich latach takie naprawdę prestiżowe biegi, te długodystansowe, jak bieg Wazów, to jest 90 kilometrów. To trzeba mieć już parę niesamowitą. Ja kiedyś jechałem z żoną do Częstochowy 3 razy po 90 na rowerze, to mnie już wszystko bolało po drodze.
Ale do Częstochowy.
Ale do Częstochowy to by się inaczej... Inna motywacja była. Ale tak jak ci, którzy nieśli podobny bieg jest z Norwegii, Birke Beineren się nazywa, troszeczkę krótsze, 60 kilometrów. Tam oni wtedy następcę tronu przenosili przez góry, dwaj tacy najlepsi norwescy narciarze, to był 13 wiek, ale oni już wtedy na nartach dobrze jeździli, co potwierdzają tutaj, no bo na przykład w pierwszym biegu męskim, tym łączonym, trzy pierwsze miejsca zajęli. I bywały takie imprezy, sam komentowałem, pamiętam, no dosyć odległe już historie, bo to był 92 rok, Albertville, konkretnie Le Cézy, przepiękna taka stacja alpejska, gdzie też zajmowali 3 pierwsze miejsca i tam się tylko ścigali właściwie Vegard z Ulvangiem. Dwie niezwykłe indywidualności, jakich się... Ulvang to była indywidualność, jakich się właściwie w dzisiejszym sporcie nie spotyka, bo to był facet, który po pierwsze skończył 2 prestiżowe kierunki studiów, po drugie potrafił na przykład płynąć przez miesiąc ze Smirnowem. To był naprawdę super, super facet. Ten Rosjanin, Smirnow, obywatel Kazachstanu, ale mieszkający na stałe w Szwecji. Ale mieszkający na stałe w Szwecji. Nie, on był przez W na końcu, nie przez F. Także skojarzenia tu są nie do końca są słuszne. To wyczyn niezwykły, bo oni płynęli według tratwami jakąś tam olbrzymią syberyjską, tam tych rzek nie brakuje, jak wiadomo, Obzirtyszem, czy Jenisej Selenga, czy inna Lena, i to płynąć tam przez tydzień, to jest straszna makabra, bo tam są miliardy, biliony komarów i to samo się oganianie od tych komarów latem, to już jest wielki wyczyn. Albo przez Grenlandię sobie na nartach posunąć, tak przez tydzień, prawda? No to byli niezwykli faceci. Ale to ja się tak trochę rozpędziłem w historię.
Pamiętam jeszcze Tomasa Wasberga, który
jeszcze dawniejsze czasy, tak. Z Józkiem Łuczkiem, Tomas Wasberg. Było takich harpagonów. I tutaj Józek Łuczek...
Pamiętam, ale użyłem go w skeczu, szukając w encyklopedii kogokolwiek do biegów narciarskich.
Trafił się
Wasberga, tak, Szwed.
No to tak, Drwal ze Szwecji się mówiło o nim, bo to kawał chłopa było i to...
Ale większy był Juha Mieto.
Juha Mieto był jeszcze wyższy, tak. No ci Skandynawowie to oni często takich dostarczali właśnie zawodników na trasy potężnych, no, którzy czasem jeszcze nie było takich metod treningowych jak teraz. Na przykład ja pamiętam, jak hokeiści z kraju Rad, to ich trener taką aplikował im dwu czy trzy tygodniowy wyjazd latem na Syberię i oni się wyrębem lasu zajmowali, ale nie piłami spalinowymi, tylko siekiery dostawali do ręki. No i potem hokeista taki, który przez trzy tygodnie czy miesiąc walił w te świerki czy sosny na Syberii, jak wziął ten hik hokejowy, to nic dziwnego, że z tymi kijami nie nastarczali.
A kto jest faworytem w hokeju?
No trudno powiedzieć, myślę, że Kanada. No, kibicujemy Kanadzie, bo tam jest taki Wojtek Wolski, Polak, ze Śląska pochodzący, z Gliwic, który zresztą tam nie ma najlepszych hokeistów, bo nie mają dużo ważniejsze dla siebie rozgrywki, czyli to NHL, no, czyli jak ktoś się uprze, to NHL. I to jest dla nich najważniejsze. Natomiast Wojtek Wolski jest kapitanem nawet tej kanadyjskiej reprezentacji i to jest też ewenement, dlatego że on miewał kontuzje różne ciężkie, już wydawało się, że nie wrócił do sportu. Gra gdzieś tam na Syberii w tej chwili w jakiejś dobrej rosyjskiej drużynie. No i został powołany do Kanady, także za Kanadyjczykami tutaj jesteśmy bardzo, trzymamy kciuki.
A Zborna występuje?
Zborna nie, no jakim prawem? Nie ma.
Bo
nie
oni pod flagą olimpijską.
Ale to nie, ale to nie. Tylko pojedynczy sportowcy mogą. Dlatego
temu Kanadyjczykowi opłaca się występować.
No to kwestia jest, pewnie tak, ja myślę, że Rosjanie jak tam im
dobrowolnie ropa... Dobrowolnie na Syberii.
Tam no ropa, właśnie, to niespotykana rzecz, bo raczej tam się
jak im tam ropa teraz tryska, to no teraz Syberia to pewnie troszeczkę inaczej, jak gdzieś tam jest jakieś źródło ropy czy innego gazu, jakiś Tiumeń, to tam są duże pieniądze wchodzą w grę, ale to wkraczamy w politykę, bo tych pieniędzy to i my tam zajdziemy, im dostarczamy
pan,
trochę.
A jak pan odbiera skoki narciarskie kobiet?
No skoki narciarskie kobiet w ogóle w sporcie generalnie jakoś tak kobiecy maskulinizuje, powiedziałbym. I ja kiedyś z dużą, że tak powiem, niechęcią patrzyłem, na przykład komentowałem taką dyscyplinę przez 30 lat, która się nazywa podnoszenie ciężarów. No, dostałem w przydziale i po prostu musiałem to robić. Jak się nie ma, co się lubi, to trzeba lubić, co się ma.
Podnosi się ciężary.
Tak, to podnosi się ciężary. No i też nie wyobrażam sobie kobiet podnoszących ciężary.
A tu Agata Wróbel.
A tu Agata Wróbel nam wyskoczyła w Sydney. Potem jeszcze na następnych igrzyskach dołożyła drugi medal brązowy. No ale jak pokazałeś takie niewiasty z Chin, z Korei Północnej, prawda? Już nie chcę mówić brzydko, że pryszczate, no co dowodzi tego, że tam one takie najczystsze to pewnie nie były. Najczystsze w sensie...
Znaczy, nie mówimy o higienie.
Nie, to nie jest kwestia higieny. To jest kwestia raczej zażywania pewnych środków, które zostawiają trwałe ślady na ciele. No a na tych igrzyskach no można byłoby znęcać się nad tymi naszymi sportowcami, ale po co? No ja pamiętam, nawet nie będę nazwiska wymieniał, żeby chłopaka nie gnębić tutaj, ale mamy takiego Alpejczyka, który startował, walczył o ten wyjazd, walczył, należy mu się bardzo, prawda, ten wyjazd do tego Pjongczangu. No i pojechał, miał w slalomie zająć dobre miejsce. 47 był w zjeździe, a dzisiaj nad ranem, to taka informacja z ostatniej chwili, slalom specjalny, który jest drugą częścią tej kombinacji alpejskiej, no biedak się wyłożył na pierwszej tyczce. No i po herbacie. Tak.
Ale mógł mieć dobre miejsce.
No mógł mieć dobre miejsce. Myślę, że on obiecywał, że koło 30 się może zakręcić, więc to byłoby... No jak to teraz traktować, prawda, takie wyczyny familii całej Bachledów.
Pierwsza tyczka to jak tytuł jakiegoś
Bachledów, tak.
Zecie sportowe. A skoki narciarskie kobiet to jest dyscyplina olimpijska?
Tak, tak, one skakały tam oczywiście, tak.
Szkoda, pamiętam jak siostry Telokówny kiedyś.
O, Małgorzata i Dorota.
Tak, myślałem, że to będzie początek. Ale myślałem, że to będzie początek.
Specjalny gigant, dwa początek jeździły.
Polskiej dominacji na śniegu. A
nie udało
okazało
się,
że
no, nie, nie,
to...
A one potem zmieniły nazwisko na Magory.
Tak, ale jedna wróciła do Polski, jedno było białe małżeństwo, to one same twierdziły, a drugie było autentycznie, że tak powiem, takie, to jutro mamy walentynki, tak? Słyszałem, że walentynki, bo dla mnie to jutro środa popielcowa.
Dzisiaj,
w pewnym wieku, zmieniają się priorytety.
Dlaczego? Nie można mieć od dzieciństwa pewnych priorytetów.
No nie, no
ja mam walentynki, panie Robercie, ja mam walentynki, jeżeli moja żona to słyszy, to ją bardzo serdecznie z tego miejsca całuję. I ja mam takie walentynki już od ponad 50 lat.
Ale pan zapunktował teraz, panie Krzysztofie.
Pięknie.
To w domu będzie czekać jakaś dobra potrawa chyba.
Mam nadzieję.
To nie ma to jak taka właśnie strategia doświadczonych komentatorów.
Strategia i taktyka.
Ale czy nasi łyżwiarze coś mają szansę na jakiś medal? Bo...
Łyżwiarze szybcy?
Tak.
No dzisiaj Brudka startuje i dwaj jego koledzy 2500, ale wydaje mi się, że to są szanse dość iluzoryczne, powiedziałbym. Ten złoty medal Zbyszka Brudki, którego bardzo podziwiam. Mhm. przed 4 laty to było absolutne zaskoczenie. Ja zresztą powiem tak, wyznam, że wyprowadziłem się kilka lat temu z Warszawy, mieszkam tam dość blisko niego, na skraju Puszczy Bolimowskiej, w Domaniewicach, i to chłopak, którego naprawdę należy podziwiać bardzo, bo to jest chyba jedyny tej klasy sportowiec na świecie, tej klasy, który pół roku pracuje. On autentycznie pół roku pracuje w Straży Pożarnej Łowickiej, a pół roku jest na urlopach bezpłatnych, no powiedzmy, że 5 miesięcy, bo miesiąc płatnego to mu się należy. I facet, który ma 33 lata, żona, te dwoje dzieci, dwie córeczki, ale facet, który do tej Straży Pożarnej, tam 15 czy 18 kilometrów z tych Domaniewic, posuwał do pracy drogą numer 14 na łyżwo-rolkach, ale w końcu zaprzestał tego procederu, bo mówi, jest tak niebezpiecznie, prawda, na naszych drogach, że no, nie chciał stracić życia.
No ale fajnie, strażak to może w każdej chwili sobie nalać gdzieś wody i zrobić sobie trochę lodowiska. A gdzie on trenuje? Przecież no, pamiętam, jak 4 lata temu była mowa o tym, żeby zadaszyć stegny, prawda?
Tak, jest zadaszony tor od kilku tygodni w Tomaszowie Mazowieckim. Byłem tam właśnie na takim jeszcze nieoficjalnym otwarciu. Miałem okazję tam długo z Brudką sobie tak prywatnie porozmawiać. I dzięki Bogu mamy ten jeden tor, ale Holendrzy mają takich torów 16. Mm. Więc to jest ta różnica, prawda? I dlatego też...
Czy jakie szanse łyżwiarze szybcy?
Myślę, że nie, no pierwsza dziesiątka to będzie chyba nieźle. Tam jeszcze skąd...
A dziewczyny drużynowo?
Dziewczyny na pierwszy... Dziewczyny drużynowo startują. Tutaj może się zakręcą komedal. One miały wicemistrzostwo 4 lata temu. Panowie w drużynie w ogóle nie wystartują, bo się nie zakwalifikowali, bo 8 drużyn się na igrzyska kwalifikowało, a oni mieli czas 9 na świecie, więc zabrakło troszeczkę. No i myślę, że dziewczęta tak, no może tu jakaś szansa jest, nie chciałbym mówić, że iluzoryczna, bo nikomu nie wolno tych szans odbierać, ale te miejsca 17, 19 w wyścigu indywidualnym na 1500 jednak tak za dobrze nie rokują, powiedziałbym.
Czyli nasze nadzieje medalowe to wyłącznie skoki?
No praktycznie tak, w sobotę mamy konkurs na dużej skoczni, już tam od jutra mają trenować nasi skoczkowie. Więcej o tych skokach zdecydowanie mówią w tej chwili dziennikarze niż sami skoczkowie, bo jak znam Kamila Stocha czy tych innych jego kolegów, no to oni już, że tak powiem, było, jak się mawiało, tak może podwórkowo, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, i oni już tego w rejestrze mieć nie chcą.
Najgorsze
natomiast już myślą, tak, myślą już o tym konkursie sobotnim, a potem jeszcze jest we wtorek następny, czyli za tydzień od dzisiaj, konkurs drużynowy, i myślę tak praktycznie, że tutaj medale powinny podzielić między sobą Norwegia, Niemcy i Polska. I jeżeli będzie inaczej, to będzie niespodzianka. No, obojętnie jakiego koloru będzie to medal, to będzie coś fajnego. No, nasi są drużynowymi mistrzami świata, więc nawet pewnie ci hura optymiści liczą na złoto. Jeżeli takie złoto będzie, no to będzie fantastycznie.
Czyli tyle w Pjongczangu możemy zwojować.
No właściwie tak, no bo na dobrą sprawę, no cokolwiek ruszyć, jakąkolwiek inną dyscyplinę, saneczkarz, podziwiam go za to, bo tą lodową rynną jechać...
Bez maski,
jeszcze to ten bez maski, to ten drugi, ale ten jeden jechał z maską, 19 był super szczęśliwy też, pewnie dlatego, że zjechał. No wszyscy mówią, że toru w Polsce nie ma. No nie ma i nie będzie, bo taki tor lodowy to kosztuje wiele set milionów, i to inwestowanie w coś takiego w sytuacji, kiedy nie ma takiej konieczności, jest troszeczkę bez sensu. To jest wywalanie pieniędzy. Te tory powstają głównie tam, gdzie są igrzyska olimpijskie. No bo to jest warunek sine qua non dla tych, którzy igrzyska organizują. No muszą taki tor zbudować. Na przykład Francuzi, jak w 92 roku zbudowali tor w Albertville, no to potem chcieli go opylić, przepraszam, sprzedać w częściach, rozebrać na kawałki i sprzedać Norwegom, ale Norwegowie ambitni, kraj bogaty, powiedzieli nie będziemy z Francuzami tutaj kolaborować, zbudujemy sobie sami.
A mogę wiedzieć, jak wygląda sytuacja polskiego hokeja? Pamiętam, jako dziecko się pasjonowałem przejściem z grupy C do B, czy tam z
B. Nie, za do B byliśmy na 5., 6. miejscu. Ja tu już nie chcę panów zanudzać, ale ja
pamiętam, jak z Rosją wygraliśmy w Katowicach. No,
ten dół się zaczął właściwie na igrzyskach w 1988 roku w Calgary, kiedy zawodnik nazwiskiem Morawiecki, żadnego podkrewieństwa tutaj nie ma z naszym panem premierem, ten słynny pasztecik, Barszczyk z pasztecikiem, tak, no to było coś, czym się kierownictwo polskiej ekipy ośmieszyło. A Polonia kanadyjska, ta z Calgary, się pogniewała, bo szef polskiej komisji, jak go złapali tego na dopingu, tego naszego hokeistę Morawieckiego, naprawdę nasi hokeiści grali tam znakomicie. Znakomicie zremisowali ze Szwecją, wysoko wygrali z Francją i szło super. No i ten pasztecik z barszczecikiem, no, szef ekipy naszej mówi, że no być może tam dosypano coś do tego barszczeciku, i to stało się takie, już powiedziałbym, no znane bardzo, słynne powiedzenie, które...
Przypadek,
no bez sensu. Potem Morawiecki drugi raz padł na koksie, więc to już nie było przypadku.
Już nie było przypadku. No niestety.
Także nasz hokej jest niestety teraz peryferia. No to jest jakaś tam, to się inaczej nazywa teraz, dywizja 1B, czy tam 2B, żeby... To jest tak trochę jak z tym nazewnictwem, jak u nas już nie ma pierwszej ligi, prawda, żadnej dyscypliny, tylko jest ekstraklasa, chociaż właściwie powinno się mówić ekstrakasa, nie? No to ekstrakasa bardziej, bo ta kasa jest nieporównywalnie za duża moim zdaniem, no ale to chcą płacić, to płacą, nie moje pieniądze.
Szkoda, bo tak, a ci Czesi zawsze dobrze, prawda?
Czesi dobrze, tak.
I Słowacy też nie.
No właśnie, takie małe
kraje. Tylko był przypadek taki, jak już tak w historii się wgłębiamy, byłem w 85 roku jako wysłannik Polskiego Radia na Mistrzostwa Świata w ping-pongu. To wtedy myśmy w tym ping-pongu byli fantastycznie, Gruba, Świętej Pamięci, Kucharski, Dryszel, Jakubowicz. Mieliśmy świetną drużynę. No i kolega czeski żurnalista, nowinarz, zabrał mnie na konferencję prasową, bo hokeiści ich wyjeżdżali na Mistrzostwa Świata do Moskwy. Ja poszedłem po tej konferencji do trenera Czechów i mówię, a co pan sądzi o Polakach? On mówi, a co można o waszych sądzić, jak wy z naszą drugą ligą przegrywacie? Bo faktycznie Polacy grali dwa sparingi z drugoligowymi drużynami czeskimi i obydwa przegrali. No i pojechali na te Mistrzostwa Świata do Moskwy. Pierwszy mecz Polska-Czechosłowacja 2-1.
Tak,
a to był ostatni wynik taki naprawdę. A,
dobrze, tak czekam.
Czasami zrywy wychodzą.
Szarża się uda.